O premierach kinowych, nowościach na platformach i nowinach ze świata filmu w kinie w Lublinie. Witają Państwa
Iga Wójtowicz,
Grzegorz Chyliński
i Łukasz Kanafa. Jak zwykle, choć nie niezwykle, bo mamy dziś wydanie świąteczne naszego magazynu filmowego.
To gdybyśmy zapomnieli, to już na początku życzymy wszystkim wesołych, zdrowych, pogodnych i rodzinnych świąt Wielkiej Nocy. Niech te telewizory, te kina, te seriale, te platformy na chwilę na bok zejdą i spotkajcie się z rodziną. Ale gdyby ktoś się znudził siedzeniem przy stole, mamy dzisiaj sporo dla Was propozycji tych z platform, tych z telewizji, ale też i tych z kina. I od kina byśmy sobie zaczęli wyjątkowym, fajnym, ciepłym filmem, jakim jest film Prawdziwe Życie Aniołów.
Tak, i wydaje mi się, że to jeden z tych filmów, które bardzo pasują, jeśli chodzi o atmosferę, do właśnie świąt Wielkiej Nocy, dlatego że historia to inspirowana życiem Krzysztofa Globisza, znanego polskiego aktora. Aktora, który został doświadczony przez bardzo poważną chorobę, z którą zmagał się w czasie ostatnich lat. Film, gdzie wyreżyserowany przez Artura W. Barona, który także napisał do niego scenariusz, opowiada o tym, w jaki sposób właśnie aktor powstaje, wraca do aktywności nie tylko i wyłącznie zawodowej, ale także i tej zwyczajnej, codziennej, życiowej. Historia bardzo poruszająca, historia taka, która opowiada o tym, że nie wszystek umrę, dopóki życie się tli, dopóki jest nadzieja i dopóki są bliscy. W filmie Kinga Price gra małżonkę głównego aktora, zresztą bardzo świetnie. Ta osoba także jest inspirowana małżonką Krzysztofa Globisza. Mnie ten film bardzo poruszył. Jak was?
No z tym filmem jeszcze będzie niespodzianka dzisiaj w audycji, więc wszystkich kart nie będziemy też odkrywać, ale to jest film, który jest taką nadzieją dla tych, którzy mają podobne problemy w swoim życiu. Nie tylko o historii aktora, co stricte w tym filmie nie jest powiedziane, ale oczywiście wszyscy umiemy czytać między wierszami, ale każdy, kto ma taki problem zdrowotny i zakręt w życiu, powinien ten film obejrzeć.
No właśnie, dobrze, że powiedziałeś zakręt w życiu, bo wydaje mi się, że to nie jest tylko film dla tych, którzy mają jakieś przejścia związane ze zdrowiem, chociaż oczywiście w tym wypadku jak najbardziej. Ale myślę, że to jest film naprawdę dla każdego z nas, kto się mierzy z jakimikolwiek problemami w swoim życiu, bo świetnie pokazuje, że mając przy sobie przyjaciół, o których dbaliśmy, będąc w dobrej formie, oni mogą zadbać o nas, kiedy my jesteśmy w gorszej. To jest przepiękny film o miłości, o przyjaźni, właśnie o sile relacji chyba w życiu, o tym, jak bardzo to jest ważne. No na mnie zrobił ogromne wrażenie Krzysztof Globisz w tym filmie.
No, afazja, udar, bardzo poważne sprawy dotykają naszego głównego bohatera. Wydaje mi się też, że jeśli można powiedzieć o tym, w jaki sposób sobie radzić, czy też co ten film może wnieść do życia codziennego, to pewną nadzieję na to, że dopóki piłka w grze, jeśli można tak powiedzieć, a bramki są dwie, to dopóki można grać w tą grę zwaną życiem. No i zostawiając sportowe metafory i wracając może do tego filmu, chyba najbardziej porusza to, że jest to sytuacja na tyle wyjątkowa, że tak jak dystrybutor Kinoświat informuje, to chyba jedna z pierwszych takich wyjątkowych okazji, czy też eksperymentów, gdzie aktor, który sam przeżył historię swojego bohatera, wciela się w niego po tym, jak właśnie przeżył te najbardziej radykalne zmiany w swoim życiu. Wiązało się to nie tylko z zdrowiem, ale także i z przewartościowaniem także przyjaźni, przewartościowaniem w ogóle życia, przewartościowaniem wartości wszystkich rzeczy, które do tej pory stanowiły jego codzienność, takich jak na przykład przyjaźń, takich jak kariera, takich jak rodzina. Bardzo to poruszające i trzeba przyznać, że chyba najbardziej poruszające jest to, że bardzo prawdziwe.
Jeżeli jeszcze chcecie anioły poznać, zostańcie z nami, bo tutaj postawimy kropkę, do tematu jeszcze wrócimy, ale czas na kolejny film, który też ma wspólny mianownik, jakim jest słowo nadzieja, bo przed nami film Missing i to jest film o tym, jak córka szuka swojej matki, używając wszystkiego, co jest dostępne w internecie, nowej technologii, no i też gdzieś z tyłu głowy jest ta nadzieja, że jesteśmy w stanie bliskich odnaleźć.
No, Missing jest jednym z bardzo współczesnych thrillerów. Byłem bardzo zaskoczony tym, jak wiele jest telefonu komórkowego i tego, co dzieje się na ekranie tegoż telefonu komórkowego. Tak jak i naszej głównej bohaterki, która niemalże wszystko sprawdza właśnie w telefonie komórkowym i w przeglądarce internetowej, stamtąd czerpiąc informacje chociażby nie tylko tej wyłącznie oparte na przykład geolokacji, czy na faktograficznych wiadomościach, czy też informacjach, ale także powiązuje ze sobą różnego rodzaju serwisy i żyje, prowadzi, że tak powiem, śledztwo. Bardzo zresztą sprawnie. A czego śledztwo dotyczy? No mamy małą, młodą bohaterkę w tej roli, znakomita Storm Reid, June, która żegna swoją mamę, wydaje się nadopiekuńczą mamę, bo ta mama wybiera się z nowo poznanym mężczyzną na wycieczkę, żegna ją i cieszy się na to, że będzie miała chatę w cudzysłowie dla siebie, zabawi się ze znajomymi, zrobi sobie imprezkę. No i po jakimś czasie mama wróci, no i wszystko będzie tak jak do tej pory. Okazuje się jednak, że mama nie wraca. I to jest jeden z pierwszych plot twistów, które się dzieją w filmie, bo okazuje się, że ta, która była nadopiekuńcza, gdzieś znika, co bardzo do niej nie pasuje i to chyba najbardziej przeraża naszą główną bohaterkę. W trakcie filmu właśnie ona, córka, będzie szukała mamy i do tego wykorzysta te wszystkie nowoczesne narzędzia. Bardzo to robi wrażenie, to w jaki sposób faktycznie nasze informacyjne czy też internetowe życie może nam dopomagać chociażby w znajdowaniu ludzi z jednej strony, ale z drugiej strony też pokazuje, że pewnych rzeczy nigdy się nie zmieni. Zawsze będziemy tęsknić, zawsze będziemy kochać i zawsze będziemy chcieli mieć wokół siebie tych wszystkich najbliższych. Co jeszcze według mnie jest fajne w tym filmie, to to, że czeka nas kilka zakrętów, bardzo nieoczywistych i między innymi dlatego film trwający niecałe 2 godziny bez 9 minut ogląda się z opartym tchem.
I bardzo gorąco polecamy, żeby na ten film się wybrać. Może już po świętach na spokojnie, na pewno będzie można go w kinach odnaleźć. Czas na kolejną produkcję. No i tutaj dwóch przyjaciół zza kamery, tak możemy powiedzieć, bo jest Ben Affleck, jest Matt Damon. Nawet już w popkulturze kinowej był taki czas, że śmiano się z nich, że oni zawsze muszą być gdzieś we dwóch, jak jest jakiś film. Jeden staje za kamerą i przed kamerą, drugi w roli aktora i robił film o tym, jak firma Nike wciągnęła do współpracy Michaela Jordana i to dało im taki boom tak naprawdę i sławę na cały świat.
No, według mnie to jeden z bardzo współczesnych przykładów, jak kino amerykańskie potrafi zachwycać i po raz kolejny sprzedawać, w cudzysłowie, nam amerykański sen. Ale robi to w sposób tak bardzo wciągający, że dotyka chyba tego wszystkiego, czego oczekujemy w kinie. Czyli z jednej strony, żeby opowiedziano nam fajną historię, ale też, żeby to była historia, która podnosi na duchu. Żeby to była historia, w której spełniają się marzenia. Żeby to była historia, która zachęca nas do tego, żeby realizować swoje cele, chociażby te najbardziej nieosiągalne, zdawałoby się. I tak też jest w przypadku jednego z łowców talentów z wspomnianego przez ciebie, Grzegorzu, koncernu obuwniczego, który właśnie ma swoje pomysły, ale niekoniecznie te pomysły wpływają na wzrost udziału tej firmy w rynku. Wtedy Nike, oprócz Converse'a i Adidasa, posiadało rynek, nie tylko światowy, ale ten przede wszystkim amerykański, ale na tamten czas, a film przenosi nas do lat 80., było to 17% udziału w rynku. Jak bardzo się to zmieniło? W filmie dowiemy się bardzo wielu różnych interesujących rzeczy związanych zarówno z biznesem.
Ile tu jest faktów, a na ile fikcji kinowej?
Wydaje mi się, że zresztą tak jak jest w napisach końcowych, że film jest inspirowany wydarzeniami, które faktycznie miały miejsce. I oglądałem na przykład rozmowę z Benem Affleckiem, który rozmawiał z Michaelem Jordanem a propos tego, kto na przykład ma zagrać jego mamę. Związało się z tym bardzo fajna, interesująca rozmowa, że Michael Jordan powiedział o Viola Davis, która faktycznie na ekranie się pojawia. Czy była to sugestia? Właśnie, Michael Jordan nie musi mówić sugestii. W pewnym momencie urósł, i to też ma odzwierciedlenie w filmie, do rangi nie tylko i wyłącznie pewnego sportowca wszechczasów, ale też do pewnej ikony
popkultury.
Popkultury, dokładnie. Czyli zostawiając już nawet na boku buty Air Jordany, linię, która została specjalnie stworzona dla niego, powstała cała franczyza, jeśli można powiedzieć, niesienia dobroci, czy też wspierania wszystkich tych, którzy chcą rozwijać się w sporcie.
Każdy chciał mieć czapeczkę Chicago Bulls pewnego czasu.
Ja miałem.
Pewnego czasu.
Zimową nawet próbowałem ją ostatnio znaleźć. Też pamiętam, że w latach 90. Scottie Pippen, czy Michael Jordan, Patrick Ewing, czy cała plejada, nie tylko i wyłącznie koszykarzy z Chicago Bulls, ale także z Miami, z Orlando, czy z Los Angeles Lakers, Phoenix Suns, to było coś, czym zwłaszcza młodzi chłopcy żyli bardzo, bardzo mocno. I między innymi o tym jest w tym filmie. Oprócz stworzenia butów, tutaj chyba być może najistotniejsza kwestia całego filmu, czyli but jest tylko butem, dopóki nie założy go ktoś, dopóki nie jest butem na czyjejś nodze. Film jest o tym, że but znalazł się na nodze Michaela Jordana i co to zmieniło w całej branży sportowej, w całej branży koszykowej w Stanach Zjednoczonych, ale i na świecie, ale także o pewnego rodzaju nowatorskim marketingu. Świetny jest Matt Damon, świetny jest Ben Affleck, świetny jest no, nie tylko i wyłącznie ta cała historia opowiedziana, ale i także klimat tego filmu, który no, sprawia, że możemy się wzruszyć i ucieszyć, bo dzięki właśnie temu dealowi wszechczasów zmieniło się podejście biznesu do sportowców, którzy, co też jest podkreślane w filmie, zaczęli się dzielić przychodami, tak jak w przypadku firmy Nike. Jednym z warunków kontraktu Michaela Jordana było to, żeby miał udział w zyskach ze sprzedaży butów sygnowanych jego nazwiskiem, co też pozwoliło między innymi jego szanownej mamie na prowadzenie w Chicago organizacji charytatywnych wspierających młode osoby chcące na przykład zostać kolejnymi znakomitymi sportowcami.
Michael Jordan w takich butach latał niczym anioł. Wracamy do naszego pierwszego filmu Prawdziwe życie aniołów i za kilka minut rozmowa, ale o rozmowie Iga więcej może powiedzieć.
Tak, udało mi się nagrać rozmowę z reżyserem filmu Aleksandrem Baronem, który opowie nam trochę o tym, jak wyglądała praca nad scenariuszem, jak wyglądała praca na planie z Krzysztofem Globiszem, bo to była praca naprawdę wyjątkowa. Dlatego zachęcam, żeby zostać z nami i wysłuchać tej rozmowy. Dziś moim gościem jest Artur Baron. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Będziemy rozmawiać o filmie Prawdziwe życie aniołów i w jednym z materiałów z planu powiedział pan, że każdy film jest filmem o miłości, ale ten to już naprawdę jest filmem o miłości i rzeczywiście nie można powiedzieć tego lepiej, bo to jest wielka miłość, bardzo trudna, wymagająca, no ale jest. Może opowiedzmy o tym, że film to historia oparta na życiu Krzysztofa Globisza i ja chciałabym zacząć od tego, skąd w ogóle się wziął ten film, skąd się wzięła potrzeba zrobienia tego filmu. Czy to wyszło od pana, czy to wyszło od Krzysztofa Globisza, od jego żony może?
Wie pani co, myśmy wcześniej zrobili te anielskie filmy dwa, czyli Anioł w Krakowie i Zakochany Anioł. Oczywiście ten film jakoś tylko bardzo w minimalnym stopniu się odwołuje do tych filmów. On jest absolutnie filmem autonomicznym i nie trzeba znać wcześniejszych, żeby go zrozumieć. Natomiast wie pani, kiedy dowiedzieliśmy się o udarze Krzysia i gdzieś w internecie pojawił się nawet tytuł Anioł miał udar, to zaczęły do nas dochodzić takie głosy. No właśnie, co teraz, prawda? Zrobiliście filmy wspaniałe, optymistyczne o tym, jak to życie jest cudowne, jak to świat ma sens i tak dalej, ale no nie zawsze to się tak układa, prawda? Bardzo łatwo jest opowiadać takie historie, kiedy życie nam sprzyja, kiedy jesteśmy zdrowi, szczęśliwi, kochani i tak dalej. Ale co wtedy, kiedy właśnie jesteśmy na jakimś mocnym zakręcie, kiedy jesteśmy na jakimś dnie, gdzie wtedy szukać nadziei? I myśmy po prostu to potraktowali jako wyzwanie rzeczywiście, że taki film należałoby rzeczywiście może zrobić, tylko już nie w formie takiej lekkiej, zabawowej zupełnie, choć ten film nie jest jakiś, jak pani go widziała, to on oczywiście nie jest jakiś mroczny czy ciężki.
Absolutnie, tam są momenty, w których naprawdę można się szeroko uśmiechnąć.
No właśnie, więc to jest robione jakby w takim, że tak powiem, moim anielskim stylu nadal, ale jednak to prawdziwe w tytule ma tu znaczenie. To znaczy, że opowiadamy już naprawdę na poważnie historię, która rzeczywiście się wydarzyła. I nie jest to historia anioła, prawda? Tylko jest to już historia, Krzysia Globisza, nie anioła Giordano. I to rozróżnienie jest bardzo istotne i bardzo, bardzo ważne w tej historii, że my tu już mniej mrugamy okiem, prawda? Nie jest już to taki film wyłącznie z nawiasem, takie typowe good film movie, tylko chcieliśmy zrobić no, film na serio i film z głębszym przesłaniem.
A jak powstawał scenariusz do tego filmu?
Scenariusz powstał dzięki współpracy mojej z Agnieszką Globisz. Bez niej naprawdę ten film wyglądałby zupełnie inaczej, jeśli w ogóle by powstał, ponieważ ona na wielu poziomach bardzo nam pomagała. Ona była cały czas z nami na planie. Ona była oczywiście główną krynicą wiedzy o tej historii, ponieważ co ciekawe, Krzysiu nie pamięta wiele z tych zdarzeń. On to jakby wykasował z pamięci, prawda? On to być może chroniąc się jakoś, dostał taki dar, żeby nie wracać do tego, żeby mu to gdzieś tam w głowie nie siedziało. W tym sensie on nie pamięta udaru, nie pamięta pierwszych, najmroczniejszych miesięcy po udarze. Wszystko to jakby opowiadała nam Agnieszka. I dlatego też w filmie jest jej perspektywa, czyli opowiadamy tę historię z perspektywy żony. Co też właśnie, tak jak pani powiedziała, sprawia, że przestaje to być trochę film o chorobie, a staje się to po prostu film właściwie o miłości po prostu. O, jak to znajoma recenzentka nasza gdzieś powiedziała, jest to film o potrzebie bliskości, która czyni cuda. I to jakby też dobrze, bo nie chcieliśmy robić filmu, wie pani, o problemach NFZ-u w Polsce, broń Boże.
No tak, a to pierwszy film w Polsce, w którym aktor z takimi problemami zdrowotnymi gra tak dużą rolę. I chciałam jeszcze zapytać o to, jak wyglądała praca na planie z Krzysztofem Globiszem, który cały czas jest w tym procesie zdrowienia i dochodzenia do siebie, a podjął się tak ogromnego wyzwania, żeby tę rolę zagrać.
Podstawą było to, co ja wszędzie mówię, to znaczy, że no myśmy musieli się upewnić, że po prostu Krzysztof nadal jest aktorem. On pomimo innego warsztatu, prawda, ale on jest świadomym nadal twórcą. I to było jakby pierwsze i najistotniejsze przy podjęciu tej współpracy, że ona na tym poziomie jest również możliwa. Prawda? I tak też było. To znaczy, jak pani wie, oni właśnie w Lublinie też był spektakl Wieloryb The Globe, gdzie myśmy już widzieli, że Krzysztof jest absolutnie nadal świadomym, fantastycznym aktorem. Że on ma świadomość tego procesu twórczego, który się odbywa. I podobnie było tutaj na planie. To znaczy, Krzysztof cały czas jakby wiedział, w jakim momencie historii jesteśmy. W filmie nie opowiada się tej historii po kolei, prawda, skacze się. Natomiast on tu cały czas był absolutnie świadomy, co jest do zagrania, jakie stany psychiczne czy emocjonalne są do odtworzenia. On je modyfikował w zależności od potrzeb. Więc w tym sensie była to właściwie dosyć typowa praca na planie. To znaczy ja się wcześniej jakby upewniałem jeszcze, czy ten jakby powrót do tych zdarzeń nie uruchomi w nim jakiegoś no niekorzystnego procesu, prawda? Jakichś wspomnień, które zbudują w nim jakąś traumę, czy poczucie jakiejś melancholii, czy też mu zagrożą w jakikolwiek sposób. Ale okazało się, że właśnie to, że on nie pamięta tych zdarzeń, sprawiło, że to traktował jako po prostu najnormalniejsze w świecie zadanie aktorskie. I myśmy robili duble tych udarów. Ja się upewniałem, Krzysiu, ale na pewno dubel, bo to przecież jednak takie traumatyczne przeżycie. Nie, spokojnie, robimy dubel. I tak było cały czas, z innymi rzeczami również. Najbardziej nawet wydawałoby się takimi no, tragicznymi, tak? No więc w tym sensie to była normalna praca. Czasami tam były problemy ze zrozumieniem się, nie? I wtedy właśnie potrzeba było pani Agnieszki, która przychodziła, tam coś pomruczała, poszeptali coś i natychmiast już ona nam tłumaczyła z Krzysia, z języka Krzysia na nasze, o co chodzi. W związku z tym jakby jej obecność na planie też była no, wspaniała i bardzo nam potrzebna.
Czyli pełen profesjonalizm, nawet pomimo tego trudnego momentu życiowego u pana Krzysztofa.
No tak, ja mówię, Krzysiu, jak mówię, stracił, on być może stracił część warsztatu, prawda, aktorskiego, ale zyskał coś zupełnie innego, bo to trzeba powiedzieć, że ta rola to jest jakiś przedziwny właśnie melanż tego, co on doświadczył, co przeżył, z czego on się wydobywał w czasie tej choroby i ta ciemność, ten mrok, te mocne doświadczenia, one gdzieś zostawiły jakiś ślad, gdzieś na dnie jego duszy. I on gdzieś w nim jest. I to kamera wychwytuje. Ale też trzeba powiedzieć, że ta rola składa się z tego, co on wykreował na potrzeby tego filmu i na potrzeby tej postaci. W związku z tym to połączenie jest jakieś kompletnie niezwykłe, bo ten kontekst tego, że on to naprawdę przeżył i naprawdę on tego nie gra wyłącznie, prawda? Tylko również jakby w tym był i tego doświadczył. To mi się wydaje, że na widzu to robi ogromne wrażenie właśnie, że to nie jest sytuacja jak, nie wiem, w kinie amerykańskim, że gramy, czy Molteni Skafander, prawda, znamy takie filmy, że człowiek kończy pracę o 20 i zapomina o tej postaci, prawda?
Tak, ja z perspektywy widza, który już ten film widział, mogę powiedzieć, że rzeczywiście ogromne robi to wrażenie, jak on się zmaga z tą rolą i faktycznie odtwarza te wydarzenia, a nie je gra. Dlatego na pewno warto ten film obejrzeć. On już od 14 kwietnia w kinach. W kinach lubelskich też. No i na ekranie, poza Krzysztofem Globiszem, Kinga Price w roli żony, która właśnie tutaj w zasadzie odgrywa drugą główną rolę. No, Anna Dymna.
Wspaniała i zasługuje na wszystkie nagrody świata. Ona właściwie tam ciągnie ten film również.
Ale to też jedna z ostatnich chyba ról Jerzego Treli, prawda?
No niestety, jest to ostatnia jego filmowa rola. Zawsze jak ten film oglądam, to właśnie mam taki paradoks mnie ogarnia, że po prostu z jednej strony strasznie się cieszę, jak go widzę, jestem dumny z niego, a z drugiej strony patrzę na ekran i widzę tego Jureczka, którego tak strasznie żal i strasznie szkoda, że już go nie ma między nami. Ale na szczęście w tym filmie jest wszystko to, za co go kochamy. To znaczy właśnie wspaniałe aktorstwo, jakiś rodzaj mądrości, jakiś gatunkowy ciężar, a jednocześnie jakaś czułość, serdeczność, też dystans do samego siebie. Wszystko to, co Jurek miał. I na szczęście to w tej roli tam pozostało.
Tak, bardzo piękne zakończenie kariery, tak chyba można o tym powiedzieć. Bardzo dziękuję za rozmowę i zapraszamy do kin.
Dziękuję bardzo i zapraszamy na film. To jest film, po którym chce się żyć. Film,
absolutnie,
który dodaje skrzydeł. Zapraszamy bardzo.
Dziękuję bardzo.
Wracamy po ciekawej i ujmującej rozmowie, a my teraz przenosimy się do Rybnika. Wróć do Paryża.
Nie, Rybnika.
Tak, bo Rybnik ma dużo wspólnego z najnowszym filmem Netflixa, który zwie się Zabójcze Wesele. Bardzo gorąco polecam obejrzeć sobie wcześniej Zabójczy Rejs, no bo to już 4 lata od jednego i drugiego filmu. Dużo wspólnego ma jedna i druga produkcja, między innymi para głównych bohaterów, którzy tym razem będą rozwiązywać zagadkę kryminalną, porwania, zabójstwa, wszystko tam się dzieje. Adam Sandler i Jennifer Aniston. I muszę przyznać się do jednego, jak zobaczyłem w tym filmie boską Jennifer, w której od przyjaciół jestem zakochany, czas jej nie oszczędza. Ale trzyma się dziewczyna.
Trzyma się rewelacyjnie. Właśnie ja chciałam też o tym powiedzieć, bo moi przyjaciele oglądali w ubiegłym tygodniu film, ten horror o Kubusiu Puchatku i napisali mi, że było tam 5 bohaterek młodych, około 20-letnich dziewczyn i wszystkie wyglądały identycznie. Ciężko było im rozpoznać, która jest która. A Jennifer wygląda rewelacyjnie i wiesz, że to jest ona.
Tak, ale już widać, że jest taką dojrzałą kobietą. To już nie jest ta Rachel z
Przyjaciół.
Proszę
cię, wisiałbyś tak na wieży Eiffla.
Wiesz, kolega mi pokazał porównanie zdjęcia Jennifer Aniston i jego popa. Nie polecam nikomu tego oglądać. To tak w ramach takiego rozluźnienia. Bo ten film jest też taki. Ten film ma nas rozluźnić. Ten film nie męczy. Dużo się w nim dzieje. Jest dużo przepychu, szybkiej kamery i akcji. Ale żeby mnie ten film zaskoczył, tak. Końcówka mnie tego filmu zaskoczyła i to jest chyba najważniejsze w tej produkcji. Można się uśmiać, są takie momenty, szczególnie ta akcja w busie, zamiast otworzyć oczy, to ja otwierałem usta, bo się po prostu śmiałem z tego.
No, można się zastanawiać, jak bardzo twórcy strzelili sobie w kolano, rezygnując z pewnych nawiązań do Agaty Christie i jej kryminałów, jak było to w Zabójczym Rejsie. Ale mam wrażenie, że jeśli chodzi o Netflixa, jeśli chodzi o robienie filmów, które od samego początku do samego końca mają jeden bardzo jasno określony cel, mają być czystą rozrywką. Jeśli o to chodzi, Zabójcze Wesele Jeremiego Garlicka jak najbardziej spełnia ten cel. I działa, wydaje mi się, chyba przede wszystkim ze względu na tę zasłużoną już, bo oboje mają, no oboje są już dość dobrze po 50, zasłużonych aktorów, którzy cały czas mają bardzo fajną chemię na ekranie. Wydaje mi się, że to przede wszystkim oni, ich interakcje sprawiają, że ten scenariusz przeładowany zarówno plenerami, jak i przypadkowymi, zdawałoby się, morderstwami czy zwrotami akcji, no ma ten urok, który sprawi, że jakiekolwiek kolejne śledztwa tejże zabawnej pary Netflix zechce nam pokazać, to zawsze znajdą się osoby, na przykład ja, które je zobaczą.
I Rybnik. Mała wieża Eiffla, która jest w Rybniku, grała w tym filmie niektóre sekwencje kaskaderskie. Było to też pokazane w social mediach. Rybnik się tym chwalił oficjalnie, że co robi ekipa z Netflixa, kręci ten właśnie film. Łatwy, lekki i przyjemny.
No taki bardzo na święta, przepraszam, weszłam ci w słowo, ale myślę, że właśnie w tym czasie świątecznym, w poniedziałek, już po wszystkich tych rodzinnych, ważnych obiadach, można sobie usiąść na kanapie i przygotować się na ten nadchodzący wtorek w pracy, to myślę, że to będzie idealny film na taką okazję.
Tak, wydaje mi się też, że właśnie między innymi mocą naszego magazynu filmowego, jak sądzę, jest to, że wybieramy bardzo różne filmy. Można się zadumać, ale można też po prostu spędzić czas przy Zabójczym Weselu, przy kinie, które określane jest zresztą słusznie komedią kryminalną.
Każdy film ma swoją siłę i serial też ma taką siłę. Przechodzimy do kolejnej pozycji Amazon Prime i serial Siła, The Power.
No właśnie, serial Amazona zadebiutował przed tygodniem i sukcesywnie ukazywane są kolejne odcinki. Mnie przede wszystkim skłoniła Toni Collette na pierwszym planie, a także i pewna dosyć enigmatyczna zapowiedź tego, że będzie to połączenie fantazy z opowiadaniem o współczesnym feminizmie, czy też o sile kobiet, czy też chyba nawet bardziej o sile wewnętrznej, która skłania do podejmowania bardzo ważnych, ale jednak trudnych zmian w swoim życiu. No i przede wszystkim w pierwszym odcinku, który miałem okazję zobaczyć, poznajemy kilka głównie bohaterek, które zaczynają mieć dziwną siłę elektrostatyczną. To znaczy w pewnych momentach, gdy dotykają czy przedmiotów, czy ludzi, w cudzysłowie kopie prąd, zwłaszcza tych, których dotykają. No i zdaje się, że już samo to stwarza pewną atmosferę do tego, żeby opowiadać historię niestworzoną, ale z drugiej strony te wątki wszystkie scenariuszowe, które dotykają bardzo głęboko poszczególnych postaci, zmagających się na przykład z przemocą, zmagających się z tym, że domową przemocą, że nie mogą na przykład mówić, albo nie czują się swobodnie w swoim własnym domu, albo że są traktowane w sposób pogardliwy, czy po prostu zostawiane na poboczu na przykład innych żyć, które są ważniejsze w rodzinie, czy to ojca, czy starszych braci. Jest dużo takich właśnie historii, które w pewnym momencie zaczyna łączyć tylko i wyłącznie ta moc, która w pewnym momencie połączy te wyjątkowe osoby. No ale żeby zostawić ten już drugi odcinek wszystkim tym, którzy chcieliby jednak sami włączyć sobie The Power na Amazon Prime, powiem tylko, że jest to swego rodzaju ciekawe podejście do zerwania z wewnętrznymi kajdanami, bo chyba przede wszystkim o tym twórcy serialu starają się opowiadać i chyba do tego zwłaszcza niektóre postaci starają się zachęcać. Mnie uderzyło pojawienie się Ediego Marsana, to jeden z tych aktorów znanych z filmów Guya Ritchiego, który jest jednym, w mojej ocenie, z najlepszych współczesnych aktorów brytyjskich i śledzę jego karierę. Między innymi to także był dla mnie argument, żeby The Power zobaczyć. Kolejna jego świetna rola.
Gorąco polecamy, żeby nadrabiać zaległości, czekać na kolejne odcinki. Czas na kolejny serial, bym powiedział miniserial Netflixa. Wojna na pełnym morzu. Jestem po pierwszym odcinku. Już nie mogę kolejnych się doczekać, kiedy dzisiaj siądę i obejrzę. Ale czuć, że jest to norweski film.
No,
nie wiem, kino norweskie ma coś w sobie takiego, że włączasz i wiesz, że to jest to.
O, niedawno mówiliśmy o Narwiku na przykład. I faktycznie możemy zauważyć pewnego rodzaju zbieżności, jeśli chodzi o to, w jaki sposób Norwegowie opowiadają o czasach II wojny światowej. To znaczy, przede wszystkim starają się podkreślać te elementy historii, robiąc bardzo ciekawe, wciągające kino fabularne, które zrywają z... nie wiem, czy stereotypem, ale z pewnego rodzaju myśleniem o Norwegach jako o hitlerowskich kolaborantach. I tak też jest w przypadku Wojny na pełnym morzu, w którym dostajemy całą, oprócz świetnego, trzyodcinkowego filmu fabularnego, zresztą bardzo konsekwentnie podzielonego scenariuszowo, bo ja już jestem po trzech odcinkach, dostajemy także porcję informacji, które dla mnie osobiście wcale nie były oczywiste, a propos na przykład tego, jak wiele kobiet, 100, przynajmniej tam wyliczono, dzieci, ich już było, zdaje się, chyba 1000.
4000.
I jak wiele mężczyzn, Norweżek i Norwegów, pływało na statkach alianckich jako marynarze, między innymi gwarantując w pierwszych latach II wojny światowej to, że alianci mogli na przykład konwojować na Wyspy Brytyjskie broń i żołnierzy. Dużo jest takich momentów, które mogą zaskakiwać, ale chyba, i to jest duży plus tych produkcji norweskich, bardziej koncentrują się na opowiedzeniu ciekawej historii współczesnej, w której oglądamy ludzi z krwi i kości mierzących się z ich osobistymi dramatami. I tutaj przyglądamy się dwójce głównych bohaterów, których losy są bardzo z jednej strony zniszczone, zmienione, ale też wypróbowane przez aktualny konflikt. A wy? Mieliście okazję?
Tak, ja widziałam już wszystkie trzy odcinki i rzeczywiście to jest genialnie zrobiony miniserial, bardziej właśnie w takiej formie filmu fabularnego. Można sobie spokojnie trzy odcinki obejrzeć jeden po drugim, bo rzeczywiście bardzo wciągająca historia. No historia ludzi, którzy po prostu musieli się odnaleźć w sytuacji historycznej. Dla nikogo nie było to łatwe. Oni jakoś sobie musieli z tym poradzić. Ale też to, co chciałabym dodać, to jest to, że dla mnie w tym serialu bardzo dobrą cechą jest to, że tam nie ma zbędnego patosu. Mamy tam po prostu na chłodno, skandynawsko, pokazaną bardzo ciężką historię właśnie tych ludzi, to jak oni się z nią zmierzyli, ale nie ma tam takiego sztucznego bohaterstwa na siłę. Tylko po prostu możemy, widzowie, sami ocenić to, co myślimy o tych bohaterach, a myślę, że każdy po tym serialu pomyśli sobie, że mieli naprawdę trudne życie.
Mnie osobiście, zwłaszcza w trzecim odcinku, spodobało się to, że zastosowano pewnego rodzaju rozpiętość czasową. Zresztą świetna charakterystyka głównych bohaterów, bo nagle z roku 39 przenosimy się do lat 70. I uważam, że świetnie wymyślono ten zabieg pewnego podsumowania tego, co tak naprawdę, ile trwała wojna dla niektórych. Jeśli chodzi o tych bohaterów, no to oni zdawałoby się, no, pewnym, bardzo metaforycznym, ale jednak bardzo istotnych dla nich, w sensie jeszcze w latach 90. byli na tej wojnie. Ogólnie rzecz biorąc, miniserial jak najbardziej w swoim wydźwięku pacyfistyczny, pokazujący okrucieństwo wojny, pokazujący jej niesprawiedliwość, ślepość, złość, ale z drugiej strony pokazujących też, że ludzie nawet w tych najbardziej trudnych i wyzywających czasach mogą zachować ludzką twarz. Mamy nadzieję, że dostarczyliśmy Państwu dzisiaj rzeczy dobrych i sprawdzonych przez nas póki co. Mamy nadzieję, że Państwo sami sprawdzicie i w kinie, i w streamingu te filmy, które i seriale, które Wam dziś polecali.
Iga Wójtowicz,
Grzegorz Chyliński
i Łukasz Kanafa. Żegnamy się z Państwem świątecznie, jeszcze raz życząc wesołych świąt.